Dobrze jest modlić się i śpiewać Panu, amen. Dobrze uwielbiać Go w taki poranek. Pastor Andrzej ma na zamówienie, chciał mieć obóz zimowy, zobaczcie za oknami, co narobił. Kiedy do mnie zadzwonił, nie było jeszcze śniegu. Wiecie, zastanawiałem się, czym mogę dzisiaj podzielić się z tego, co ostatnio jakby dotykało mojego serca i początkiem tego roku pewne słowa w Biblii bardzo poruszyły moje serce. Zacząłem się im przyglądać, zacząłem patrzeć, co właściwie z tego mogę jakby przekazać Kościołowi, co z tego jest dla mnie pożyteczne. I słowa, które dzisiaj przed wami stoję, właściwie stanęły z tym słowem najpierw przed moim własnym zborem. Wiadomo, że czasem chciałbym, żeby kaznodzieja mógł tak jak piosenkarz po prostu zagrać ten sam utwór jeszcze raz tak samo. Ale z drugiej strony to dobrze może właśnie, że się nie da tego samego powiedzieć, bo chyba Bóg za każdym razem chce co innego do innych ludzi powiedzieć. Czasem kiedy moja żona na przykład zrobi jakąś potrawę, to ja lubię, żeby to, co zaczyna mi smakować, było zawsze podane tak samo. I moglibyśmy wpaść właśnie w takie wygodnictwo, jeśli chodzi o Słowo Boże, że chcielibyśmy słuchać tylko tego, co nam smakuje. A Bóg czasem mówi, że niekoniecznie smacznie, ale zdrowo musimy jeść Słowo Boże. Dzisiaj chciałem się podzielić z wami takim słowem, które moim pragnieniem jest, aby zbudowało wasze serce, aby było dla was posileniem, bracia i siostry. I tak jak mówię, podzieliłem się najpierw tym z moimi zborownikami na początek roku, kiedy rozpoczynaliśmy noworocznym nabożeństwem w naszym zborze. Powiedziałem im, wiecie, wchodzimy w nowy rok. Właściwie nie wiemy, co nas czeka, przez co pójdziemy, dokąd właściwie ten rok nas zaprowadzi, bo tak to jest w chrześcijańskim życiu, że o ile chrześcijanin wie, dokąd zmierza, to w tych burzach życia nie zawsze wie, gdzie się znajduje. Trochę jak na tym jeziorze. Uczniowie wiedzieli, dokąd chcieli dopłynąć, ale w środku burzy nie wiedzieli dokładnie, gdzie są. I dlatego warto żyć z Jezusem, warto z Nim chodzić każdego dnia. Wiem, że zmierzamy do Królestwa Bożego, ale co nam przyjdzie przeżyć w tym roku, nie wiemy. I tak też chciałbym tym kazaniem może jakby rozpocząć tą kaznodziejską część naszego obozu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, o czym każdy z nas marzy, pragnie i czego chciałby doświadczać, mianowicie o Bożym błogosławieństwie. Dlaczego właściwie wierzymy, że Bóg nas będzie błogosławił? Dlaczego uważamy w ogóle, że mamy prawo o to prosić? Gdzie mamy biblijny obraz tego, jak o to prosić, skoro już uważamy, że Pan Bóg chce nas błogosławić? Bo czasem, prawda, kiedy spotykamy się, wszyscy to chyba robimy, podajemy rękę naszemu bratu czy siostrze, mówimy, niech Ci Pan błogosławi, prawda? No, tak się mówi. Co tak naprawdę wtedy mamy na myśli? Co sobą reprezentujemy? Co stoi za tymi słowami? Jaka biblijna prawda? Niech Pan Ci błogosławi. Oczywiście Pan, to wiemy, że chodzi o Pana Jezusa, chodzi o naszego Boga. Oczywiście jestem za tym, żeby sobie błogosławić. Błogosławcie siebie, błogosławcie sobie z całego serca. Niech błogosławieństwo stanie się naszym sposobem życia. Bóg nas nie powołał do tego, abyśmy ten świat przeklnęli, ale abyśmy ubłogosławili naszą obecnością tam, gdzie jesteśmy. To jest dobre. Biblia pełna jest obietnic błogosławieństw, samych błogosławieństw dla dzieci Bożych. I chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, które stało się korzeniem wszelkiego błogosławieństwa w Słowie Bożym, korzeniem wszelkiej nauki o błogosławieństwie. Ja wiem, że gdy czasem mówimy o błogosławieństwie, ludzie mają na myśli, że być może chodzi o finansowe błogosławieństwo i to jest dzisiaj bardzo podkreślane w wielu kościołach. Inni mówią, no błogosławieństwo to coś ogólnego, no po prostu dobrze mi się wiedzie. Błogosławieństwo, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, biblijne błogosławieństwo nie jest czymś przypadkowym. Nie jest tylko tym, że po prostu nie mamy pecha. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Ja w ogóle, wiecie, mieć pecha to nie jest żadna biblijna prawda w ogóle. Bóg nigdy nie mówi, że ktoś miał pecha. Jedyne pecha, jakie zna nauka, to możecie na perfumach o nim poczytać. Bóg nie rozróżnia ludzi na tych, którzy mają pecha i którzy go nie mają i mają szczęście. Bóg mówi, że szczęściem jest być blisko Niego. Tak mówi Jego Słowo. I Bóg rozróżnia ludzi na tych, którzy są ubłogosławieni i na tych, którzy nie doświadczają błogosławieństwa i na tych, którzy są przeklęci. Ja chcę dziś mówić o błogosławieństwie. Słowa tego błogosławieństwa, które stało się korzeniem błogosławieństwa biblijnego, znamy wszyscy. I proszę, otwórzcie wasze Biblię teraz na 4 Księdze Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Będziemy czytać dzisiaj Słowo Boże od 22 wersetu. 4 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Przystajemy od 22 wersetu do wersetu 27. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Amen. To jest ten fragment, z którego chciałbym się dzisiaj z wami dzielić. Wiecie, jest to rozdział Słowa Bożego, czy właściwie fragment Słowa Bożego, Księga Mojżeszowa, która jest pełna instrukcji, pełna ustaw, pełna przepisów dla kapłanów, dla tych, którzy służą Bogu. I wersety, które czytamy, pouczały kapłanów Izraela, pouczały Aarona, tak to powiemy, jak błogosławić swój lud, aby słowa błogosławieństwa nie były tylko słowami. Bo oczywiście można mówić, niech ci Bóg błogosławi, ale to niekoniecznie Pan Bóg będzie za tym stał. I pierwsza rzecz, która mnie porusza w tym miejscu, to jest, że fragment słowa, który przeczytałem o tym, jak Aaron, czy jak kapłani mają błogosławić lud Boży, jest jakby taką podpisany, zapieczętowany Bożą pieczęcią ważności. Wiecie, w dawnych czasach, kiedy za czasów cesarów na przykład, czy w czasach średniowiecza, kiedy jakiś herold przybywał do pałacu, zatrąbił, otwierano, spuszczano mu most zwodzony, wjeżdżał do zamku rycerz i przekazywał pismo, to na piśmie była taka pieczęć, która pieczętowała, która mówiła, że to rzeczywiście za tym listem stoi pewien autorytet, że to nie jest gdzieś tam jakiś skryba wędrowny nie nakreślił gdzieś w lesie i próbują kogoś nabrać. Stała pewna pieczęć i tutaj teraz mamy taką pieczęć Bożą, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę. Gdy Bóg mówi, jak mają błogosławić, to 27 werset jest taką pieczęcią. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi i tu jest treść tej pieczęci. A ja, co? A ja będę im błogosławił. A ja będę im błogosławił. Innymi słowami, Bóg mówi, ja się pod tym podpisuję. Jeśli tak to zrobicie, to ja za tym stanę. Jeśli tak kogoś pobłogosławicie, kapłani, to ja się do tego przyznam i stanę za tym. I ten fragment bywa nazywany przez teologów błogosławieństwem kapłańskim. Co zawiera teraz w sobie to błogosławieństwo? Oto mamy jego korzeń, oto mamy źródło błogosławieństwa, oto biblijny obraz tego, jak błogosławić, jak po prostu posyłać człowieka z Bogiem, powiedziałbym. Ale co to w sobie zawiera, że w naszych czasach chcemy również tego doświadczać? Bóg bardzo uczciwie, na uczciwych zasadach proponuje swoje błogosławieństwo. Wiecie, Bóg niczego nie daje na zasadach ukrytych. Wbrew myśleniu wielu, wielu, wielu ludzi, Bóg nie jest Bogiem mistycznym, Bogiem, który ukrywa połowę prawdy w mroku, a tylko połowę pokazuje. Takim kimś jest szatan, ale nie Bóg. Bóg jest Bogiem światłości, Bogiem światła, Bogiem poznania, Bogiem prawdy. Na uczciwych zasadach proponuje przymierze ze sobą, na uczciwych zasadach oferuje błogosławieństwo. I nie jest tak jak nasze banki w Polsce, że mówią, że 3% rocznie, a potem się okazuje, że 33%, ale te 30% to co innego było. Tylko Bóg mówi uczciwie, na jakich zasadach On działa i mówi, jeśli tak to zrobicie, ja przyznam się do tego i będę błogosławił. To błogosławieństwo zawiera w sobie wszystko, o czym marzy kochający Boga człowiek. Jeśli masz, bracie i siostro, jakieś marzenia związane z relacją z Bogiem i jeśli te marzenia są zdrowe i biblijne, to one zawierają się właśnie w tym błogosławieństwie. Ono zawiera wszystko, o czym marzy kochający Boga człowiek. Zawiera błogosławieństwo na czas trwogi, czyli ochronę, to jest 24 werset. Zawiera błogosławieństwo na czas ciemności, bestialstwa i znieczulicy, to jest światłość i miłosierdzie, to jest 25 werset mamy. Zawiera wszystko, o czym marzy kochający Boga człowiek na czas samotności i lęku, kiedy już naprawdę nie masz do kogo się zwrócić w twoich trudnych dniach. Bożą obecność i pokój od Pana, 26 werset obiecuje. Wiecie, tyle ludzie dzisiaj na świecie mówią o pokoju. Niedawno były święta Bożego Narodzenia i wszędzie wszyscy śpiewali pokój, pokój na ziemi i tak dalej. Tutaj oto mamy instrukcję w Słowie Bożym, jak chrześcijanin, jak Boże dziecko, jak człowiek, który przyznaje się, że jest królewskim kapłaństwem, może doświadczać Bożego błogosławieństwa. Czy wiecie o tym, że jesteście królewskim kapłaństwem? Wy jesteście kapłanami. Słuchałem niedawno kasety, na której wykładowca powiedział, że słowo kapłan wywodzi się od słowa, które oznacza budowniczego mostów. To był wykład pastora Georga, słuchaliśmy w samochodzie. I to jest dla mnie takie inspirujące tutaj, że kapłan jest to ktoś, kto właśnie pomiędzy Bogiem a resztą błogosławił. I tym jest Kościół. My mamy być wonią Chrystusową. My mamy reprezentować Chrystusa. My nie jesteśmy kapłanami w tym znaczeniu skorumpowanym, które dzisiaj funkcjonuje na świecie. Znaczeniu pełnym korupcji. Znaczeniu, które raczej ludziom się kojarzy z kopertą niż z błogosławieństwem. My jesteśmy kapłanami, którzy nie mówią ludziom, że no, pobłogosławimy, ale to wiesz, zależy po prostu, ile dostanę za to. Wiecie, ja nie jestem, ja chcę być królewskim kapłaństwem w tej atmosferze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Tak samo wierzę, że i wy chcecie być w tym, że gdziekolwiek idziemy, to nasza Ewangelia płynie z miłości do tego świata, tej samej, którą miał Pan Jezus. Mówiąc do tego świata, wiecie, o czym mówię? Mówię o ludziach zgubionych, grzesznych ludziach. Tych, których przecież kochamy, a którzy niekoniecznie znają Pana Jezusa. Jeżeli ktoś nie kocha ludzi i myśli, że jest bardzo cnotliwy, bo świata nie miłuje, to Bóg nie poznał prawdy Słowa Bożego. Nie miłujcie świata. Kiedy Bóg mówi, byśmy nie miłowali świata, to bardziej chodzi o nasze pożądliwości i przyjemności. Stare powiedzenie chrześcijańskie mówi, że Jezus nienawidził grzechu, ale miłował grzeszników. I to jest ważna nauka dla nas. A więc to takie rzeczy zawiera to błogosławieństwo. I tyle ludzi dziś mówią o błogosławieństwie, o potrzebują ludzi dziś Bożej ochrony, prawdy. Tylu ludzi potrzebuje znać prawdę, potrzebuje doświadczyć światłości, miłosierdzia. I tutaj w tych błogosławieństwach one obiecują Bożą obecność i pokój. I te wszystkie rzeczy, których skołatany, zagubiony, bezsilny człowiek XXI wieku potrzebuje. Człowiekowi XXI wieku wydaje się, że może wszystko, a na każdym kroku widzi przeciwność tego, co mu się wydaje. Tak niewiele może. Zdawało mu się, że rozwinął medycynę, która zniesie z powierzchni ziemi choroby, ale oto pojawiły się takie, na które znaleźć nie może recepty. Zdawało mu się, że potrafi rządzić pogodą i słyszałem, jak w naukowym programie mówili, że jeszcze trochę, a specjalne rakiety ze specjalnymi chemikaliami będą wysyłane w atmosferę i te chemikalia będą mogły przetwarzać pogodę i będzie albo deszcz, albo go nie będzie i tak dalej. Jeszcze człowiek nie zdążył do końca nosa zadrzeć, jak tsunami starło z powierzchni ziemi 170 tysięcy ludzi. Człowiek podnosi swoją twarz przeciwko Bogu żywemu. Niedawno na Discovery jeden z naukowców, jeśli ktoś z Was ma program Discovery, to będzie wiedział, o czym ja mówię. Naukowy świat ogłasza, że wkrótce pokonamy śmierć i człowiek będzie mógł żyć wiecznie. Trwają badania naukowe, żeby poprzez genetykę i klonowanie stworzyć magazyny części zamiennych dla człowieka i w ten sposób człowiek mógłby żyć wiecznie. Wysiada Ci serce? Żaden problem. Do serwisu wymienimy. Wysiada wątroba? Żaden problem. Oczy? Cokolwiek. Części zamienne. Wiecie, człowiek mówi, pokonam śmierć, będę żył wiecznie. Ja wiem jedno, że dawcą życia jest Bóg. I człowiek nie pokona śmierci, dopóki nie ukorzy się przed Bogiem. I mogą sobie naukowcy mówić, co chcą. Jeśli nawet uda im się opracować magazyny części zamiennych, to brzmi śmiesznie, ale tak tego chcą. I uda im się wymieniać części człowieku i sprawić, że człowiek będzie mógł żyć znowu 300, 400 i 500 lat. To jeśli nawet to się uda, to coś wam powiem, to ten ktoś to będzie monstrum bez litości. To będzie bestia. To będzie zły człowiek. Człowiek, który odrzuca Boga, zamienia się w bestię. Ja dziś chcę mówić o błogosławieństwie i dzisiaj chcę z powrotem zwrócić wasze oczy na słowa tego błogosławieństwa. I zwróćmy uwagę teraz, wracając do tekstu naszego rozważania, że trzykrotnie jest tu użyte słowo Pan. 24, 25 i 26 werset używa słowa Pan. Niech Pan, niech Pan Adonai, niech Pan ci błogosławi. Niech Pan ci błogosławi. Trzy razy. I jak wiemy, trzykrotność oznacza pełnię Bożą. Pełnię Bożego błogosławieństwa. Wiecie, jak bardzo ta trzykrotność tutaj przypomina mi tą pełnię, tą z anielskiej pieśni z księgi Izajasza. Pamiętacie w księdze Izajasza, kiedy w 6 rozdziale Izajasz ma wizję nieba, to w 6 rozdziale on widzi aniołów, jak jeden woła do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Taki jest Bóg. Takiego Boga właśnie mamy poznać. Zwróćcie uwagę, że jeśli Bóg coś powtarza więcej niż raz, to naprawdę chce, abyśmy się nad tym zastanowili. Naprawdę chce, abyśmy na to zwrócili uwagę. Biblia nigdzie nie mówi, że Bóg jest dobry, dobry, dobry. Biblia nigdzie nie mówi, że Bóg jest kochany, 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 ale Biblia mówi, że Bóg jest na pewno święty, święty, święty. I takiego chcę, abyśmy go poznali. On jest kochany, on jest dobry, ale jest przede wszystkim jaki? Święty. Taki jest Bóg. I jak ta trzykrotność tutaj użyta, niech Pan ci błogosławi, właśnie przypomina mi tą trzykrotność z księgi Izajasza, gdy aniołowie mówią, że święty, święty, święty jest Pan zastępów. Kaznodzieja w 4 rozdziale swojej księgi pisze, że jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Doskonałość Boża. My wiemy, że kiedy wielu z was kończy modlitwę, to mówimy, prawda, niech ci błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi o małżeństwie, to zawsze mówię małżeństwom, że najlepsze małżeństwo to jest trójca. Mąż, żona i może na początku powinienem był powiedzieć Pan Bóg. To jest zdrowe małżeństwo. Bo o ile we dwóch można się ostać, to sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Wiemy, że Słowo Boże nie było dane tylko na początku czasów, nie wiem, tylko dla Izraela, tylko dla Żydów, a potem to już jest ono nieaktualne, ale wiemy, że jest ono wieczne, ono trwa, ono nie przemija, jest błogosławieństwem i było błogosławieństwem i będzie dla tych, którzy po nas otworzą karty tego słowa i jest ono dla całego ludu Bożego. I w miarę, wiecie, jak czytamy Słowo Boże, możemy widzieć cudowne Boże plany dla naszego życia. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, każda literka i kreska Starego Testamentu objawia się jeszcze wspanialej w świetle Nowego Testamentu. Wczoraj usługując w Dąbrowie na konferencji powiedziałem takie słowa, że jeżeli w jakiejś księdze Biblii nie widzisz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to dalej ją studiuj, znaczy, że jeszcze jej nie poznałeś. I wtedy podszedł do mnie taki starszy pastor i powiedział do mnie bardzo cenne słowa. Mówi, bracie, to, co powiedziałeś, poruszyło mnie i przypominało mi, co mówił mi mój profesor teologii przed laty, kiedy studiowałem teologię. On powiada, ty powiedziałeś, że jeśli w jakiejś księdze Biblii nie widzisz Jezusa, to znaczy, że jeszcze jej nie poznałeś i studiuj ją dalej. A profesor teologii, on mówi to gdzieś tam w latach 50., 40. mówił, powiadał do nas, że nawet gdybyś nie miał Nowego Testamentu, a czytałbyś ze szczerym sercem Stary, to wiedziałbyś wszystko o Jezusie. No wiecie, zainspirowały mnie te słowa. Słowo Boże jest prawdziwie skuteczne. Słowo Boże jest wielką Bożą prawdą, ale ja dziękuję Bogu, że tak Stary i Nowy Testament objawiają wspaniałość i światło Bożej prawdy. Niechaj Ci błogosławi Pan. Te słowa czytałem, a chcę Wam przeczytać jeszcze jedne słowa. Zobaczcie, czytaliśmy przed chwilą, że niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech Ci miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój, czytaliśmy? Trzy razy niech, trzy razy Pan, święty, 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 trzy razy Ojciec, Syn, Duch Święty, łaska Pana Jezusa Chrystusa, pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Oto nowotestamentowe streszczenie starotestamentowego błogosławieństwa. Łaska Pana Jezusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Czy można mieć bardziej błogosławione życie niż doświadczenie takiej pełni Bożej w swoim życiu. Amen? Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Łaską jesteśmy strzeżeni, zbawieni, powiedziałbym. Łaską jesteśmy uratowani. Łaską jesteście ubłogosławieni w Waszym życiu. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Albo niech łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z Tobą. Miłość Boga, pisze apostoł, a Stary Testament mówi, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Czy można bardziej doświadczyć miłości Bożej, niż gdy Pan swoje oblicze nad Tobą rozjaśni i Boże światło pozwoli Ci lepiej zrozumieć Syna Bożego, lepiej zrozumieć poznanie głębi Bożej i społeczność Ducha Świętego. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój. Można mieć lepszą społeczność z Bogiem, niż gdy Bóg obróci twarz swoją ku Tobie, gdy możesz wpatrywać się w Jego oblicze, gdy możesz mieć od Niego pokój w tym wszystkim. Widzicie, błogosławieństwo pochodzi od Trójcy Świętej. Błogosławieństwo pochodzi od Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale błogosławiącym jest Jezus jako arcykapłan. Nie ma błogosławieństwa bez kapłana, nie ma błogosławieństwa dla Kościoła bez arcykapłana, bez Jezusa Chrystusa nie ma błogosławieństwa Bożego. On jest tym, który nas ubłogosławił jako nasz najwyższy kapłan. Jeżeli ktoś nie zna Jezusa, nie wie nic o Bogu. Bez Jezusa nie może człowiek być błogosławiony. Ewangelia Łukasza opowiada nam o nim. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale jest taka historia. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósł ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. To jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 50 werset i dalej. I wywiódł ich aż do Betanii, podniosły swoje ręce. Pan Jezus błogosławił swoich uczniów. Wiecie, mogę sobie to wyobrazić. Mogę się przenieść w mojej wyobraźni w to miejsce, jak Pan Jezus podniósł przebite gwoździami ręce. I zaczął ich błogosławić jako ten, który umiłował przecież aż do końca. Według diabelskich planów miał być starty z ziemi, miał ponieść klęskę. Religia chciała się go pozbyć dokładnie tak samo jak chce dziś, ale oto on stoi. Przebite ręce uniosły się nad uczniami i błogosławił ich nasz arcykapłan, Syn Boży, nasz Zbawiciel. Chwała niech będzie Jemu. Ubłogosławił ich, tak jak Twoje i moje życie. Jeżeli Twoje życie jest na Jego drogach, jeśli Twoje życie jest w Jego rękach, to chcę Ci powiedzieć, nad życiem Twoich dzieci, nad życiem Twojej żony, męża i Twojej rodziny, jeśli będziesz wzywał błogosławieństwa Bożego, to obecność Boża, to Syn Boży wzniesie swoje ręce nad Tobą i Bóg ubłogosławi Twój dom. Gdy w Starym Testamencie Aaron błogosławił lud, to czynił to z Bożym autorytetem. Aaron sobie nie wymyślił, że tak miło by było im powiedzieć, żeby ich Bóg błogosławił. Ale Mojżesz mu przekazał słowa, które czytałem dzisiaj. I przekazał mu i tą Bożą pieczęć, którą wam pokazałem. A ja będę im błogosławił, mówi Pan. I Aaron w tym autorytecie, to Bóg powiedział, żeby tak robić, szedł i błogosławił lud Boży, używając błogosławionego, świętego imienia i pomazanych Bożych słów. od samego Pana Boga. Ja wiem, że dużo teraz takich religijnych zwrotów użyłem, do których się przyzwyczailiśmy, ale one mają znaczenie. Pomazanych Bożych słów od samego Pana Boga. Nie słuchajcie tego automatycznie. Pomazanych znaczy słów, które są przez Boga jakby namaszczone do służby. Słów, o których Bóg mówił, ja się do nich przyznaję. Ja je posyłam wam na służbę. Oto tak błogosławcie, a ja się do tego przyznam. Błogosławieństwo od Pana Jezusa, którym błogosławi Jezus, ma moc i autorytet, bo Jezus jest naszym najwyższym arcykapłanem. Zgadzacie się? Amen? Jest? Jezus jest arcykapłanem. Jezus jako arcykapłan nie wyraża jakiejś opinii. On nie mówi, wiecie, Pan Bóg ma takie życzenie, że chciałby was błogosławić. Nie, to są słowa w Jego autorytecie. To nie są jakieś opinie czy sugestie. To jest Boże pragnienie, aby was jako Kościół ubłogosławić tym, o czym czytaliśmy. Na czas trudny, na czas świadczenia, na czas trwogi. Słowo Boże ma moc i takim jest właśnie błogosławieństwo Pana Jezusa. Działa nawet w najbardziej jałowych czasach, kiedy nic nie działa. Rodzi cudowny taki owoc społeczności z Panem, kiedy nic innego owocu nie przynosi. Człowiek obdarzony takim błogosławieństwem nie załamie się. Człowiek obdarzony takim błogosławieństwem nie będzie posadzony w szpitalu psychiatrycznym i nie będzie 3 miesiące patrzył w ścianę. Tak jak dzisiaj wielu ludzi. Nie wiem, czy wiecie, w Polsce w 2004 roku ponad 6,5 tysiąca ludzi targnęło się na swoje życie i popełniło samobójstwo. W takim kraju żyjemy. 6,5 tysiąca ludzi. To 2 razy tyle, ile zginęło, kiedy runęły wieże World Trade Center w Nowym Jorku i cały świat wtedy o tym mówił. Wiecie, świat o tym mówił, bo chodziło o pieniądze, a nie dlatego, że chodziło o ludzi. 6,5 tysiąca Polaków odebrało sobie życie w tym roku. Bo nigdy nie doświadczyli błogosławieństwa. Bo nigdy, być może, nikt nie pobłogosławił ich życia. Ja nie znam powodów, dla których to zrobili. Wielu ludzi wywożą w kaftanach bezpieczeństwa. Wielu w szpitalach psychiatrycznych miejsc już nie ma. Bo ludzie nie doświadczają takiego błogosławieństwa. Człowiek, który jest świadomy, kim jest Jezus, kim jest arcykapłan, który mówi, posyłam was jak owce między wilki. W tym świecie szalonym ja będę waszą siłą, waszą mocą, waszym światłem. Waszym chlebem, wodą, wszystkim ja was błogosławię. Jeśli to jest faktem twojego życia, to nie tak łatwo się załamiesz. Żyjemy w czasach, gdy tylu ludzi właśnie przecież pragnie błogosławieństwa. Ale, posłuchajcie, wielu ludzi pragnie błogosławieństwa, ale nie chcą słyszeć o Panu Jezusie. A bez arcykapłana nie ma błogosławieństwa. Bez arcykapłana nie ma błogosławieństwa. Nie ma błogosławieństwa bez kapłana. Kapłan musi być kapłanem akceptowanym przez Boga. Ludzie sobie mogą swoich kapłanów nawymyślać, ale kapłan musi być kapłanem akceptowanym przez Boga. Dziś mamy takie błogosławieństwa, jakich mamy kapłanów w naszym kraju. W naszym kraju się kropi karetki pogotowia, błogosławi nawet kotłownie, ale akceptuje się złodziejstwo, korupcję, antysemityzm. Jakich mamy kapłanów, takie mamy błogosławieństwa. I niekoniecznie mówię tutaj tylko, wiecie, ktoś może się cieszy, że ja mówię coś na temat księży. Nie, 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 nie. Ja, wiecie, oni się mogą nazywać, jak chcą. Ja mówię dzisiaj nie tylko o tym. Ja mówię o nas samych też. Na ile my spełniamy naszą służbę. Na ile my jesteśmy królewskim kapłaństwem w tym świecie. Na ile my dotrzemy w tym roku do kolejnych 6,5 tysiąca samobójców, którzy czekają już na koniec grudnia. Żeby ich podali w statystykach. Jeśli w tamtym roku 6,5 tysiąca ludzi odebrało sobie życie, to ja nie wierzę, że w tym roku to będzie tylko 5. Oznacza, że wielu gdzieś czeka. I pomyślałem sobie, Panie, gdybym mógł mieć takie Twoje prowadzenie, żeby mógł dotrzeć, a jeśli nie ja, to niech chociaż jakaś kaseta tam do tego kogoś dotrze. A jeśli nie kaseta, to poślij ludzi z naszego zboru. Naucz nas widzieć to, co Ty widziałeś. I my sami. Czy nasze życie, czy macie tą pewność, że Jezus nad wami wzniósł ręce w błogosławieństwie, że jest wasze życie prowadzone wolą Bożą, a nie jakąś przypadkowością, którą sobie wyznaczamy i potem nazywamy wolą Bożą. Ja mówiłem już nieraz o tym, że czasami ludzie wolę Bożą tak naprawdę bluźnią przeciwko temu, czym jest wola Boża, bo myślą, że jakaś tam przypadkowość ich życia i ich poglądy są wolą Bożą. Spadnie śnieg, znaczy wola Boża, żebym na narty jechał. Tak nie można do woli Bożej podchodzić. Może właśnie oznaczać, że jak spadnie śnieg, wolą Bożą jest, żebyś wcale nigdzie nie jechał, tylko żebyś był gdzie indziej. Wola Boża to coś więcej. Boże prowadzenie to coś więcej. Boże błogosławieństwo w naszym życiu to więcej niż to, że się nam coś udało. Czasem przychodzą czasy i były już czasy w historii Kościoła, kiedy nasza ufność dla błogosławieństwa koi się tylko Bożym Słowem, bo wszystko inne wokół płonie. Znałem braci z Rosji, którzy mówili, że był czas, że tylko Słowo Boże, które mieli w sercu, było ich nadzieją, a wszystko inne wokół było pustynią, było ruiną. Mogli tylko wierzyć, że ten, który to powiedział, ma moc utrzymać ich i wystać w tym. Pewien styczniowy dzień w roku 1528, dokładnie dnia 4 stycznia, wyszło rozporządzenie skazujące na śmierć wszystkich anabaptystów, wydane przez świętego imperatora Charlesa V. Był to pierwszy taki dekret i był początek wielu łez. Co byście zrobili, gdyby wczoraj wyszło takie rozporządzenie? Gdyby wczoraj podali we wszystkich telewizjach, że od tej pory uznaje się wszystkich anabaptystów, a większość z was nimi jest, za skazanych na śmierć i nie wolno wam dzisiaj tutaj przyjść na to miejsce. Ilu z nas by tu dziś było? Dla wyjaśnienia powiem, słowo anabaptysta oznacza ochrzczony jeszcze raz. Tak nazwali chrześcijan. Bo chrześcijanie ośmielili się powiedzieć, że to, że im kiedyś ktoś 4 krople wody święconej na głowę dał, to nie chrzest, tylko że trzeba iść i ochrzcić się według Słowa Bożego. I wydano rozporządzenie, które rozpoczęło polowania na nich jak zwierzęta. Tułali się znowu po lasach. Znów matki z workami na plecach i z dziećmi na rękach musiały uciekać. Znów ojcowie musieli iść i szukać chleba. Znów przyznać się do Jezusa oznaczało prawie, że wyrok śmierci. Gdzie jesteśmy my dzisiaj z naszą wiarą w Boże błogosławieństwo? Dzisiaj postawa tamtych ludzi, gdy czytamy książki. Jeszcze nie spotkałem wierzących, którzy by nie lubili czytać książek o starych wierzących, prawda? O czasach prześladowań, o czasach przebudzeń. Lubimy takie książki, prawda? Dzisiaj ich postawa dla nas jest inspiracją. Ich kazania dla nas są inspiracją. To, co robimy, czy kogoś to zbuduje? Czy moje życie będzie dla kogoś inspiracją? Zadawałem sobie pytanie. Czy ktoś kiedyś popatrzy na świadectwo Mirka Kulca i powie: chcę żyć dla Jezusa? Czy ktoś kiedyś popatrzy na twoje świadectwo? Ja nie mówię, że w nim mają być jakieś gułagi i tortury, ale czy będzie w nim wierność dla Jezusa, która na koniec wyda owoc, wyda świadectwo, że warto być wiernym Jezusowi? Chciałbym wam, bracia i siostry, teraz, kontynuując moje nauczanie, podać takich 6 elementów tego błogosławieństwa ze Starego Testamentu, które czytałem. Takich 6 elementów blisko związanych z naszymi potrzebami życiowymi jako wierzących ludzi. I to nie są, wiecie, jakieś tam wyssane z palca religijne życzenia, których nikt nie potrzebuje. Chcę wam podać 6 komponentów zdrowego chrześcijańskiego życia, które pozwolą wam wytrwać, które pozwolą wam nie leczyć się u psychiatry, które pozwolą wam nie staczać się w nałogi i w zniewolenia, ale żyć błogosławionym życiem. 6 niezbędnych elementów, które zawiera to błogosławieństwo, które dzisiaj czytałem. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię szczerze. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Pierwszy element to jest: niech ci błogosławi Pan. A więc sam Pan jest tutaj pierwszy. Samo Jego błogosławieństwo, słowo błogosławieństwo teraz pochodzi ze Starego Testamentu i oznacza radość, oznacza błogość w tym, co się stało w moim życiu. I najczęściej, kiedy o nim mówiono, dotyczyło zdrowia, dotyczyło sukcesu zawodowego, ale dotyczyć może każdej dziedziny naszego życia. I te błogosławieństwa wszystkie są wspomniane w Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej. W Nowym Testamencie bardzo ładnie o nich jest powiedziane w liście do Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc pierwszy komponent: niech ci błogosławi Pan. I chciałbym, abyście go powiązali w swoim sercu właśnie ze słowem z listu do Efezjan: w Chrystusie. Czyli ja już tą prawdę dziś poruszyłem. Poza arcykapłanem nie ma kapłańskiego błogosławieństwa. Poza Jezusem nie można być błogosławionym. Amen. Poza Jezusem nie można być błogosławionym. W Chrystusie on mówi. Jeśli twoje życie poza Jezusem jest, poza Jezusem wszystko jest przeklęte, a nie błogosławione. Drugi komponent to jest i niechaj cię szczerze, a więc pierwsze to być w Chrystusie błogosławionym. Drugi komponent, niechaj cię szczerze, to być pilnowanym, strzeżonym przez Pana. Być w Jego rękach inaczej. Wiecie, żyjemy w czasach ochroniarzy, w czasach ochrony. Ochroniarze są bohaterami filmów. Ochroniarze są bohaterami młodych ludzi z różnych śmiesznych historyjek. Ochroniarz jest dzisiaj przebojem, jest dzisiaj modnym zawodem. Ludzie nie są pewni siebie już nawet w własnym domu. Dzisiaj sprzedawana jest taka usługa, że można sobie nawet zamówić abonament agencji ochrony na własne mieszkanie, na własny dom, i ludzie to robią. Ludzie wynajmują goryli, ochroniarzy. Nie wierzą, już nawet w łóżku nie śpią spokojnie. I nigdy tak nie było spokojnie. Każde czasy mają swój koszmar. A do dzieci Bożych Bóg mówi: ja będę ciebie strzegł. Ja będę ciebie strzegł. Wiecie, jest dla mnie żałosne, kiedy widziałem, jak tak zwani głosiciele wiary, nie będę mówił nazwisk, znani z telewizji, kaznodzieje, autorzy książek, których zaczytują się niektórzy ludzie naiwnie, wierząc, że w tych książkach jest jakiś duchowy sens, a tak naprawdę chodzi o pieniądze. Widziałem w Ameryce jednego z tych znanych takich nazwisk, jak dwa Mercedesy ochrony i jego długi czarny Lincoln z czarnymi szybami przyjechały. Ja byłem na nabożeństwie, na którą przyjechał, wyobraźcie sobie, uzbrojeni ochroniarze z radiami otoczyli wejście, bo pastor wchodzi do kościoła. On się tyle dorobił, że spadnie może. Ma psa za 3,5 tysiąca dolarów. I z kazalnicy się chwali, że ma sygnet za 17,5 tysiąca dolarów. I mówi, że to Boże błogosławieństwo. Dziękuję, Panie Boże, nigdy nie chcę takiego błogosławieństwa, które sprawi, że w domu nie będę spał spokojnie. Gdyby połowę z tego, co ma, rozdał, spałby spokojniej, a dalej by mu niczego nie brakło. Ale Biblia mówi, że odda szczerze. I dopóki jestem w Jego woli, dopóki chodzę w Nim, to nie muszę się martwić. Gdzie ja się nie muszę martwić. Dzisiaj, kiedy schodziłem tutaj, aż dwóch ludzi zwróciło uwagę na moją marynarkę. A niech wam będzie, powstydzę się trochę. Ze szmateksu jest wzięta w Ameryce. Ktoś wyrzucił, ja sobie wziąłem. Nawet wiem kto zresztą. Ale widzicie, ja mam ten komfort, że gdyby ją mi ktoś jutro ukradł z wieszaka, to się nie okaże, że nadarem nie spłacają raty przez 3 lata. A ludzie, widzicie, żyją związani pewnymi sprawami. Pewnie, że wszyscy mamy w domu zamki, mamy cenne rzeczy. Ja mam rzeczy, które lubię, które mnie drogo kosztowały. Nie chciałbym, żeby mi ktoś ukradł mój samochód. Nie chciałbym, żeby ktoś ukradł mój komputer. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że moim błogosławieństwem, moim pokojem jest Jezus. Ja mam to, bo On mnie błogosławił. Ja nie mam problemu ze spaniem w nocy, bo muszę 3 razy wyjść, zobaczyć, czy tam na pewno jeszcze auto moje stoi. A tak ludzie dziś żyją. Niechaj cię szczerze. Ochrona Boża i pewność tej ochrony jest ważnym komponentem życia chrześcijanina. To samo słowo szczerze, kochani, było, to słowo szczerze było używane w stosunku do pasterzy na polach. Kiedy psalm mówi: Pan jest mym pasterzem, to my wiemy, że to nie jest tylko jakiś psalm na czarną godzinę, jak to pokazują w filmach, że najczęściej jak kogoś na śmierć prowadzą, to cytuję ten psalm. Ale to jest biblijna prawda dla dzieci Bożych na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedzielę. Pan jest moim pasterzem w dobrych i w złych dniach. W każdej chwili Pan jest moim pasterzem. Wiecie, korzenie tego słowa sięgają takich określeń szczerze. Korzenie tego słowa sięgają takich określeń jak chodzić w oku albo pielęgnować coś w oku. Takie są jego głębokie znaczenia. Takie są korzenie tego słowa. Niechaj Pan ciebie strzeże. Niech Pan pielęgnuje twoje życie. Niech Pan wokół je otacza. Bądź, mieszkaj w Chrystusie, jak mówił Andrew Murray. Bądź, trwaj w Nim. On cię będzie strzegł, on będzie ciebie otaczał swoją obecnością. Takim jest też drugi komponent zdrowego chrześcijańskiego życia. Trzeci, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą. O, co za radosna prawda na smutne czasy. Niech rozjaśni Pan swoje oblicze nad tobą. Bóg chce być moim światłem. Bóg chce być moją radością, dniem pośród ciemnej nocy. Słowo Boże mówi, że kiedy tam dojdziemy, tam już nocy nie będzie. Nie będzie śmierci, nie będzie smutku, łez, narzekania, ale nie będzie też i nocy, bo On nam będzie za światło, będzie świecił jaśniej niż świeci słońce. W Nim nie ma już nocy, ciemności i strachu. Gdy Pan nad nami świeci, to nasze światło rozprasza ciemność. Nasze światło wtedy jest większe niż ciemność. Wiecie, mam na suficie takie gwiazdki, pewnie niektórzy z Was też mają. Dzieci lubią na nie patrzeć. Im bardziej te gwiazdki się naświetlą, tym jaśniej potem w nocy i dłużej świecą. Takie, które, nie wiem, jakieś tam, no, świecą, nie wiem, jak to się nazywa, no. W każdym razie, nie mogę tego słowa po polsku teraz znaleźć. Odkryłem, kiedyś czytałem późno w nocy książkę i świeciłem tylko taką małą nocną lampkę w jednej części pokoju, a reszta pokoju była pogrążona w ciemności i moja żona już spała. I siedziałem sobie w naszej sypialni i czytałem. I potem, gdy zgasiłem światło i spojrzałem na sufit, tam gdzie mamy przyklejone te gwiazdki, zobaczyłem, że te gwiazdki tylko w obrębie tego miejsca, gdzie ja świeciłem tą lampę, świecą się. Inne są ciemne. I to dla mnie taki wspaniały duchowy przykład, że ci, którzy są w obecności Pana Jezusa, którzy są blisko Pana Jezusa, oni świecą. Kiedy gaśnie wszelkie światło, oni ciągle są nadzieją, oni ciągle świecą. Kiedy Pan nad nami świeci, to nasze światło rzeczywiście rozprasza ciemność. To jest wielka biblijna prawda. I czwarty komponent. Niech ci miłości będzie. Łaską jesteśmy zbawieni. To słowo mówią tutaj o łasce. To błogosławieństwo życzy ci życia w łasce. Boże miłosierdzie zmienia wszystko. Kiedy człowiek doświadcza Bożego miłosierdzia, zmienia się wszystko. I zanim to błogosławieństwo stanie się naszym udziałem, to musimy pamiętać, że odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy. Niech ci Pan miłościw będzie. Jeśli chcesz doświadczać tego błogosławieństwa, to twoim udziałem musi być twoje miłosierdzie, gdyż Słowo Boże naucza, że jeśli ty miłosierdzia nie okażesz, to miłosierdzie nie będzie okazane tobie. Jeśli jesteśmy ludźmi łaski, jeśli wierzymy w łaskę, to musimy tą łaskę i stosować w naszym życiu. Wiecie, największym paradoksem chrześcijańskiego życia jest człowiek, który śpiewa, że z łaski jest zbawiony, który mówi, że jest człowiekiem w czasach łaski, że wierzy w łaskę, tylko jej nigdy nie okazuje, bo akurat ci mu tak za skórę zaleźli, że im nie okaże. Co za paradoks. Boże miłosierdzie zmienia wszystko. Piąty element. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie. Pamiętacie tą starą, przepiękną pieśń, gdy wpatruje się w twą świętą twarz? Niech Pan obróci twarz swoją ku tobie. W Starym Testamencie, w księgach starotestamentowych, relacje między ludźmi często oznaczały spotkanie twarzą w twarz. Tak było w tamtych czasach. Dzisiaj ludzie często nie spotykają się twarzą w twarz, ale człowiek ma takie pragnienie, że wiecie, często na przykład dzwonisz do kogoś, ale mówisz, to nie jest na telefon, ja muszę z tobą porozmawiać. No przecież rozmawia ze mną. Nie, on musi przyjechać. Zwróćcie uwagę, że człowiek ma takie pragnienie spotkania twarzą w twarz, że już trwają prace i nawet są już w użytku telefony, wideotelefony, że chcą ludzie widzieć siebie, kiedy rozmawiają. Twarzą w twarz. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie. To jest ważny komponent chrześcijańskiego życia. Gdzie Bóg nie napisał listu, Bóg do nas przyszedł. Bóg nie zostawił listu, ale przebywa wśród nas. Pan Jezus nie mówi, oto moje pisma będą z wami aż do skończenia świata. Pan Jezus mówi, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Kiedy w Biblii albo w życiu ludzie się na siebie gniewają, to wiecie co robią? Nie chcą patrzeć sobie w twarz. Gniew i nienawiść w życiu człowieka sprawia, wrogość sprawia, że nie chcą sobie patrzeć w twarz. Ale kiedy patrzą sobie w twarz, to wiele rzeczy mogą załatwić. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, mówi Słowo Boże. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, ja już nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi. I dlaczego? Wyjaśnił. Dlatego, że był z nimi, że wprowadził ich w prawdę, że twarzą w twarz z nimi rozmawiał, chodził, nauczał ich. Zło nie chce patrzeć w twarz. Na przykład jak mój mały Jasiek coś psoci, to tak przychodzi. Jak przychodzi po cukierka albo po lizaka, to tak przychodzi. Głowa do góry, patrzy mi w oczy. Tata, lizaka daj. Ale jak coś narobi, przyszedł tak i mówi, ja nic nie zrobiłem. A w oczy nie chcę popatrzeć. Gdzie... I kiedy ma 3 lata dziecko, to tak właśnie się zachowuje. Ale czy inaczej jest z dorosłymi? Nie słyszeliście nigdy takiego określenia, że ktoś przechodzi na drugą stronę ulicy? Dlaczego? Bo nie chce popatrzeć w twarz. Kiedy człowiek czuje swoją nieprawość swojego serca, nie chce patrzeć w twarz i zasłonili mu twarz, pytali go mówiąc, prokuj, kto jest ten, co cię uderzył. Zło nie lubi patrzeć w twarz. Nie chcieli patrzeć w twarz Syna Bożego i bili go po twarzy. Ale On szedł tam za ciebie i za mnie, abyś ty dzisiaj i ja, byśmy mogli spojrzeć w Jego twarz i modlić się tą pieśnią, gdy wpatruję się w Twą świętą twarz. Panie, gdy się w nią wpatruję, wszystko mija. Oto piąty komponent i nazwałbym go modlitwa. Nazwałbym go trwanie w Bożej obecności. Jego bito w twarz, bym ja mógł mu patrzeć w twarz pewnego dnia. To jest dla mnie niesamowite odkrycie. Wiecie, grzech sprawia, że tak nie można żyć. Lecz Boża miłość i błogosławieństwo sprawia, że to się staje naszym udziałem. Grzech sprawia, że nie można oglądać Bożego oblicza. A Boża łaska i Boże miłosierdzie, Jego ubogostoczym, On nas ubogosławił, sprawia, że możemy Mu patrzeć twarz. A więc niech obróci Pan twarz swoją ku nam i niech da nam pokój. To jest kolejny element, który chcę omówić. Powiem jeszcze jedno. W księdze Izajasza Bóg mówi jeszcze takie słowa, jeśli chodzi o niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Twój Pan, Twój Odkupiciel. Zobaczcie, Bóg mówi, zakryłem moją twarz, ale moja łaska sprawiła, że ją odkryję i moja twarz będzie przed Wami. Ja będę patrzył na Was, będę Waszym Bogiem, a Wy chodźcie za mną. I dochodzę do 6. elementu i niech da Ci pokój. O tym mówią dzisiaj ludzie na całym świecie. O tym kłamią się politycy na całym świecie. Ludzie mówią, że na Bliskim Wschodzie teraz już będzie pokój. Nie będzie nigdy pokoju na Bliskim Wschodzie. Nigdy, aż do dnia, gdy Książę Pokoju powróci. Ludzkimi metodami nie będzie pokoju na tej ziemi nigdy. I nie ma co w to wierzyć. Któryś poranek na naszym obozie będę chciał Wam o tym powiedzieć więcej. Pokój pełny, mówi Słowo Boże. Pokój pełny. Mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną. Pokój pełny mają ci, którzy są w Panu Jezusie, który jest wypełnieniem wszelkich Bożych zakonów. Na niczym się nie potkną. I takie właśnie błogosławieństwo, jakie Wam omówiłem, bracia i siostry, było wypowiadane w imieniu Pańskim. Dzisiaj wiemy, że w imieniu Jezusa jest to dla nas wszystko, a poza Nim nie ma nic. Wszystko jest w imieniu Jezusa. Jak bardzo, wiecie, pragnę w moim sercu, aby jeszcze wielu ludzi odwróciło się od szatana, odwróciło się od koszmarów grzechu do takiego błogosławieństwa. Chcę pogłębiać je w moim życiu. Chcę tą pasję rozpalać w moim życiu. I wiem, że ono jest dostępne dla każdego człowieka. Ale nie ma błogosławieństwa bez kapłana. Amen. Nie ma błogosławieństwa bez Jezusa. Religia mówi, że dla każdego, ale dla każdego w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda. Religia mówi, która dzisiaj ograniczyła błogosławieństwo do skorumpowanego kapłaństwa jakiegoś, do skorumpowanych datków religijnych, mówi, że błogosławieństwo to nie dla każdego, to tylko dla takich wybranych, których my damy. A Słowo Boże mówi, że błogosławieństwo jest dla każdego, w Synu Bożym. I żaden człowiek nie może o tym zdecydować, a tylko Bóg i Synu Bożym i nigdzie więcej. Wiecie, czytałem o ludziach, którzy takie właśnie błogosławieństwo znajdowali w najdziwniejszych i najtrudniejszych czasach historii. Czytałem o ludziach, którzy przechodzili góry problemów, którzy przechodzili ogień prześladowania, którzy pośrodku burzy doświadczali Bożego błogosławieństwa i byli błogosławionymi Boga. W czasach średniowiecza w Holandii żył młody holenderski chrześcijanin, nazywał się Hans Bret. Został aresztowany właśnie dokładnie w święta Bożego Narodzenia i w 1577 roku został poddany pokazowej egzekucji I powiedziano mu, jeśli nie przestaniesz głosić herezji, którą głosisz, bo głosił Pana Jezusa Chrystusa i zbawienie z łaski, publicznie zostanie ci odcięty język. Hans Bredt nie wycofał się ze swojej wiary, nadal trwał w gorącym przekonaniu co do sprawy Bożej i zbawienia z łaski. I właśnie w poranek sobotni 1577 roku żelaznymi kleszczami wyciągnięto mu publicznie język i obcięto rozżarzonym żelazem. Potem przez sąd zostaje skazany na publiczne spalenie na stosie i spalony żywcem. Do końca nigdy nie wyrzekł się. Wiecie, gdy czytam o takich ludziach, to widzę, jak żałosne jest dzisiaj w niektórych kręgach chrześcijańskich pojęcie o nieutracalności zbawienia. Jeżeli zbawienie jest nieutracalne w każdych okolicznościach, to ludzie z ruchów uświęceniowych, chrześcijańscy męczennicy, to są frajerzy. Przecież mogli powiedzieć, że tylko żartowali z tym Jezusem. Co mieli do stracenia? A oni do końca, do krwi, do popiołu ich palono. Mówili, ja wierzę to i nie mogę się tego zaprzeć. Nie mogę zmienić moich poglądów. Wyznaję Jezusa. To błogosławieństwo, zobaczcie, taki pokój znaleźć. Ja nie wiem, czy ja bym się nie rozpłakał ze strachu i nie wyparł wszystkiego, co dzisiaj do was głoszę. Gdyby mi chcieli język obciąć. Nawet ze znieczuleniem, gdyby chcieli. A w tamtych czasach, zobaczcie, ludzie stali i skądś mieli siłę. Wiele lat później, 1944 rok, Dania. Młody człowiek zostaje wielokrotnie ostrzegany przez gestapo i w jeden z zimowych wieczorów zostaje aresztowany. Nazywał się Kai Munk, był Duńczykiem. Gestapo zabiera go z jego domu za to, że otwarcie potępiał ludobójstwo i Hitlery w swoich wypowiedziach. Wielokrotnie był ostrzegany przez różnych ludzi, żeby przestał mówić to, co mówił. Ale nie milknie i głosił prawdę o Izraelu, o błogosławieństwie dla Jeruzalem, głosił prawdę o Żydach, a ponad wszystko o Jezusie Chrystusie i pokoju od Boga. Mówił wyraźnie, że Hitler nie da nikomu pokoju. Zostaje aresztowany przez gestapo i zostaje rozstrzelany w 1944 roku, kiedy sprzątają jego zwłoki, jego ciało, znajdują jego Biblię, którą trzymał w ręce do samego końca. Biblię, w której znalazł źródło swojej siły, w której znalazł siłę, żeby trwać przy Panu. W każdych okolicznościach są świadectwa ludzi, którzy znaleźli pełnię tego błogosławieństwa. Wiecie, co niesie nasze życie? Przez co nam przyjdzie jeszcze przejść? Myślę, że warto, byśmy uczyli się właśnie tak ufać Bogu. Wiem, że według tego świata, ten świat mówi, wiesz, myśl pozytywnie, myśl po prostu pozytywnie, będzie ci lepiej. Słyszałem o gazecie, która wydaje się gdzieś tam w Beneluxie czy w Szwajcarii, która ma tylko dobre wiadomości, wiecie, podają. Jak 100 osób jedzie w pociągu, jest wypadek i zginie 40, oni mówią, tylko 60 ocalało, mówią. Wszystkiego dobre wiadomości robią, mówią, my nie podajemy złych wiadomości, żeby nie stresować ludzi. A więc 40 zginie, oni mówią, 60 ocalało. Ci obetnie rękę, to ci napiszą, masz jeszcze drugą. Żebyś się nie załamał. Pozytywne wyznanie. Ale ja wam powiem, na pozytywnym wyznaniu daleko nie zajedziesz. Do najbliższego psychiatry na nim zajedziesz. Świat swojej rozpaczy i bólu niszczy już nawet to, co kiedyś pozytywnie go cieszyło. Zobaczcie, jeszcze niedawno, na przykład niedawno mieliśmy święta Bożego Narodzenia, prawda? Jeszcze niedawno mówiono, że to są cudowne święta, że jednoczą nawet tych, co nie wierzą w Boga, to akurat w ten dzień, no, jakoś inaczej jest. Coś wam powiem, skończyły się te czasy. Ciemność nad ziemią jest coraz większa. Francja, Niemcy, Włochy, liberalna, wychowana bez Boga młodzież. Młodzież, którą nauczono szacunku do gejów, do lesbijek. Młodzież, którą nauczono, że aborcja jest tylko ich sprawą i wyborem. Mówi, że choinka, że święta, że Bóg, że to wszystko religia i wyrzuca to do kosza. Ja teraz nie chcę o tych rzeczach mówić, czy choinka dobra, czy nie, żeby ktoś tematu nie podjął. Ja mówię po prostu, że wszystko, co pozytywne w tym świecie, świat zaczyna się kąsać we własny tył. Za niedługo dobre rzeczy w ogóle będą zakazane. Ale Bóg mówi nam, że w Nim jest prawdziwa prawda, błogosławieństwo. Że jest ono pewne i prawdziwe. I świat temu i tak nie chce uwierzyć. Ale wielu z nas wie, że On niezwykle działa, prowadząc wielu z was przez niejedną burzę. Amen. Kończąc, powiem w ten sposób. Na początku XX wieku nie posiadaliśmy żadnej kopii Słowa Bożego, która byłaby starsza niż 1000 lat. Dlatego wielu pseudonaukowców powtarzało, że no nie wiadomo, czy można wierzyć w te rzeczy, co tu pisze. No kto to wie, najstarsza kopia ma raptem 1000 lat. Może to zostało zmienione, może zostało no tak napisane, żeby bardziej ludziom pasowało. Nie wiadomo, czy w to można wierzyć. Wierzący w Pana Jezusa i tak wierzyli w to słowo, i tak doświadczali Jego prawdy, Pan Bóg i tak ich błogosławił. Jednak w 1949 roku odnaleziono sławne zwoje z nadmorza, skrypty z nadmorza martwego. I po porównaniu z naszą Biblią okazało się, że mamy rewelacyjną Biblię. Że nic nie zostało zmienione. Że wszystko się zgadza i... Przeciwnicy Biblii znów musieli szukać jakiegoś nowego argumentu, żeby usprawiedliwić swoje wymówki, żeby dalej nie zgadzać się ze Słowem Bożym, które po prostu oskarżało życie liberalnego świata. Ale stało się coś jeszcze. W 1979 roku zostaje odnaleziony jeszcze starszy zwój, najstarszy z do tej pory istniejących zwojów Słowa Bożego, a właściwie dwa srebrne zwoje zostają odnalezione przez dr Judith M. Handley, się nazywał, z Villanova University, z Uniwersytetu Villanova. Odnalazł je w Jerozolimie, na jednym ze wzgórz, przez kilka lat. Naukowcy ostrożnie odwijali... Ostrożnie rozkładali te zwoje i kiedy udało im się w końcu otworzyć, zrozumieli, że mają przed sobą jeden z najstarszych oryginałów fragmentów Słowa Bożego istniejących w historii. Kiedy rozpoczęto czytanie tego słowa, tekst zgadzał się z oryginałem w 100% i z tym, co mamy tutaj, zgadzał się w 100% z naszą Biblią. Przekonał wielu z tych, że jednak Słowo Boże Bóg upilnował, Bóg uszczekł, nic nie zostało zmienione. Kiedy zaczęli je czytać, powoli wyłaniał się tekst. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja im będę błogosławił. Chcę wam powiedzieć, macie prawdziwe Biblię. Prawdę trzymacie w swoich rękach. Prawdę nosicie w swoich sercach. Może są przed wami burze, ale jeśli się tej prawdy uchwycicie, przejdziecie je. Niech Pan was błogosławi. Amen.